Strefa historii.
Marzena Bakowska, witam i dziś zapraszam do poznania miejscowości wypoczynkowych na Pomorzu. Gdzie w Polsce powstała pierwsza dyskoteka? Kto bawił się u Maksima w Gdyni, którego rozsławił zespół Lady Punk? A jak na Pomorzu wypoczywały elity? Jak zwykli przeciętni mieszkańcy PRL-u? O tym dziś w audycji.
Porozmawiajmy o faktach.
Naszym gościem jest Paweł Górski, historyk, socjolog, autor trzech popularno-naukowych książek o Pomorzu. To dwie części Sekretów nadbałtyckich wczasowisk i Sekrety koło brzegu. Dzień dobry, panie Pawle.
Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu.
Dotyka pan różnych miejsc na Pomorzu, ale zainteresował mnie na początek Sopot, bo to taka nasza pomorska wizytówka. W Sopocie powstała pierwsza dyskoteka, ale wcześniej, w 1956 roku, odbył się pierwszy słynny ogólnopolski festiwal muzyki jazzowej. Jakie później zespoły grały w Sopocie? Jak wyglądały początki Sopot Festiwalu?
Robię tutaj centralną postacią, jeżeli mówimy w ogóle o początku tutaj powojennego Sopotu odnośnie tutaj rozwoju muzyki rozrywkowej. Jest jedna postać, tą postacią jest pan Franciszek Walicki, urodzony w 21 roku w Łodzi, jednak już od najmłodszych swoich lat związany tutaj z Pomorzem, z Trójmiastem. Jeszcze przed wojną tutaj wziął udział w rejsie Darze Pomorza i już po II wojnie światowej rzucił się w wir pracy, tworzenia tutaj tak naprawdę całego rynku muzycznego, nazwijmy to, na Pomorzu. Tutaj właśnie on stworzył pierwszą dyskotekę, tak, to była dyskoteka Muzikorama w Grand Hotelu, to już czasy późniejsze. Jakby jest odpowiedzialny również za festiwal jazzowy, który to już pani tutaj wymieniła. No a pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami, jakby można powiedzieć, jest ojcem klubu, który rozsławił tutaj muzykę big beatową, a więc klub Nonstop. Klub Nonstop powstał w Sopocie, w miejscu dzisiejszej Państwowej Galerii Sztuki, a więc niedaleko sopockiego Molo, w roku 61. Nawiasem mówiąc, nazwa big beat, czyli mocne uderzenie, to również jest dzieło pana Walickiego. Władze komunistyczne nie podobało im się ta nazwa rock and roll, amerykańsko brzmiąca. W związku z tym Walicki wymyślił nazwę big beat. Tutaj Nonstop tak powstał w roku 61, dokładnie w lipcu, a miesiąc później dokładnie miała miejsce pierwsza edycja festiwalu piosenki, późniejszego Sopot Festival, przy czym te pierwsze trzy edycje, one były nie w Sopocie, w Operze Leśnej, a w Gdańsku, dokładnie mówiąc, w hali Stoczni Gdańskiej, więc takie to były początki. Przy czym ten klub Nonstop, on na początku był nie klubem tak naprawdę, to był po prostu obszar przykryty tylko i wyłącznie brezentem, daszkiem i dopiero rok później już tutaj rozwinięto go do prawdziwego klubu. Pytała się pani, jakie zespoły grały. No przede wszystkim Czerwonoczarni, którzy jakby tutaj na inaugurację tego klubu zagrali. Zresztą znowu Walicki tutaj był odpowiedzialny też za tworzenie też tego zespołu. Rok później tutaj były już inne zespoły, Niebieskoczarni, Polanie, osoby takie jak Czesław Niemen, Wojciech Korda czy Krzysztof Klęczon. Nonstop też potem zyskał dodatkową tutaj jakby miejsce dla publiczności, przeniósł się w inny rejon Sopotu, bo mieszkańcy skarżyli się tutaj na zbyt głośne odgłosy muzyczne. W ogóle wspaniała historia, tak? Tego klubu już nie chodzi o samą muzykę, tylko o to, jaki on wpływ wywarł na te zespoły. Przykładowo wszyscy członkowie Czerwonych Gitar poznali swoje żony właśnie w Nonstopie. I też tutaj inne osobistości już spoza świata muzyki, takie jak na przykład Kalina Jędrusik, czy tak zwany Czerwony Książę PRL-u, Jaroszewicz, odwiedzali właśnie ten klub. No i stał się on właśnie symbolem rozwoju muzyki rozrywkowej, czy to na Pomorzu, czy po prostu szerzej w Polsce. I działał on aż tak naprawdę z sukcesami, no już w latach 70. trochę mniej. Jego takie ostatnie podrygi, to rok 81, skończyło się wraz z wybuchem stanu wojennego. No i później już rzeczywistość też w Polsce, czy muzyczna, była zupełnie inna. I do tego klubu już nie powrócono, ale jakby tutaj jak najbardziej zapisał się on na kanwach historii tutaj.
Nie tylko sopocki.
Nie tylko sopocki, tak ogólnie historii muzyki rozrywkowej w Polsce.
Dlaczego akurat wczasowiska pana zainteresowały?
Moją pierwszą książką były Sekrety koło brzegu. Uzdrowisko, aczkolwiek też, no, powiedzmy, średniej wielkości miasto. Od tego się zaczęło. No i jakby siłą rozpędu, tak, ponieważ ta książka już pierwsza trochę wychodziła poza obszar koło brzegu. Mamy tam Dźwiżyno, mamy też Ustronie Morskie. No i po prostu dalej powstał pomysł, żeby wszystkie czasowiska, czyli od Świnoujścia aż po Krynicę Morską, opisać. Kontynuacja tego koło brzegu.
Maxim w Gdyni. Teraz, kiedy przechodzę koło tego klubu, to mam taki smutek w sercu, bo rzeczywiście bardzo niszczeje ten budynek, jest zdewastowany. No ale w przeszłości to była słynna knajpa, nawet wymieniana w piosence, więc proszę nakreślić, jak ten klub powstał i jak funkcjonował. Kto tu się bawił w ogóle?
Klub Maxim to legenda, tak? Tak naprawdę tutaj też możemy muzycznie zacząć, bo cała Polska zna go właśnie z piosenki Lady Punk, tak? Tańcz tu, głupie tańcz. Pierwsze słowa już tutaj bardzo dużo mówią o tym, jak atmosfera panowała w tym lokalu, ale trzeba zaznaczyć, że no nie był to stricte jak non-stop, tak, klub muzyczny, tylko właśnie bardziej lokal rozrywkowy. Miał być takim miejscem dla elit, dla najbogatszych ludzi, gdzie spędzaliby czas, gdzie by oddawali się rozrywce. Miejsce jest nieprzypadkowe, to jest Gdynia Orłowa, więc piękna okolica, ten wysoki klif, molo atrakcyjne, piękny widok na zatokę.
No i można było rzeczywiście widzieć zatokę z tego miejsca.
Oczywiście. W ogóle w tym miejscu, gdzie sam klub powstał, była wcześniej knajpa grecka, prowadzona przez rodowitego Greka o pseudonimie Zorba. I to właśnie w tym miejscu tutaj powstał klub, a jego pomysłodawcą był nie kto inny, jak słynny mecenas, czyli Michał Antoniszyn, który właśnie takie miejsce sobie wymarzył. No i myślę, że takim najlepszym faktem, tak, opisującym, jaka tam atmosfera panowała, no to jest na przykład cena jednego drinka, to przykładowo whisky, które potrafiło kosztować w Maximie tyle, co miesięczna pensja profesora. Także możemy sobie wyobrazić, tak, kogo tam było stać na wejście do tego klubu. I byli to oczywiście głównie marynarze przepływający do portów, czy to do Gdańska, czy do Drdyni zagraniczni, no albo osoby właśnie z pierwszych stron gazet, czy aktorzy, czy ze świata sztuki.
No Lady Punk pewnie też gościł, skoro piosenka powstała.
Tak, jakby zresztą też świat filmu zainteresował się Maximem. Przykładowo były kręcone zdjęcia do serialu, do kontynuacji serialu 40-later, czyli 40-later 20 lat później. Też ciekawostka taka, no mogłoby się wydawać, że też było kręcone 07 zgłoś się u Maxima, bo no, jest bardzo tutaj jasno powiedziane, że tam się dzieje akcja. Porucznik Borewicz jest w Orłowie, mowa jest o lokalu nazwie Kaskada, są pokazane wnętrza, więc no musi chodzić o Maxima, ale zdjęcia nie były realizowane w tym klubie. Natomiast jakby cała ekipa, która realizowała ten serial, jak najbardziej w lokalu gościła.
Bardzo dużo mamy miejscowości tych takich czasowych, uzdrowiskowych to mniej, ale w czasowych na Pomorzu. Wybrał pan jedną z takich miejscowości, która kojarzy się też z piosenką, kojarzy się z Nagością, Chałupy. Jak do tego doszło, że miejscowość rybacka przekształciła się właśnie w miejscowość turystyczną?
No to jest właśnie też bardzo ciekawa historia i jak pani słusznie powiedziała, no też możemy po raz kolejny zacząć piosenką, tak? Czyli Zbigniewa Wodeckiego, Chałupy, Welcome to. Cała Polska zna chałupy z tego ruchu naturystycznego. To jest oczywiście prawda, te wszystkie wybory mis naturystycznej, tak, czy zloty na turystów i w ogóle też walka, tak, nie zapominajmy tutaj, walka w cudzysłowie tekstylnych mieszkańców chałup z naturystami. Ale ciekawy właśnie jest początek tych chałup, no bo to, o czym mówimy, to jest lata 70. Natomiast chałupy już wcześniej zaczęły być takim, no może nie z czasowiskiem, z takim przez duże W, tak, natomiast miejscowością, która chętnie była odwiedzana. Pierwsze początki były jeszcze przed wojną, tutaj różnego rodzaju właśnie malarze przyjeżdżali do chałup, ale tak naprawdę dopiero po wojnie, w latach 50. świat sztuki zaczął się chałupami interesować. I to jest no, naprawdę ciekawe, bo postaci takie jak na przykład, nie wiem, małżeństwa Gołasów, czy Morgensternów, czy Łapickich, Konwickich, czy Kalina Jędrusik, oni wszyscy rokrocznie przyjeżdżali do chałup, wynajmowali, mieszkali tak w tych prostych, nomen omen chałupach rybackich, w miejscu, gdzie tak naprawdę nie było nic, nie było ani łazienki, ani bieżącej wody, żadnych takich udogodnień. Szczególnie dla kobiet to musiało być dosyć uciążliwe. A to mówimy o ludziach, było stać, żeby pojechać parę kilometrów dalej do Juraty, gdzie mieli wszystko, całe wygody, a jednak woleli tutaj rocznie do tych chałup przyjeżdżać, bo liczyło się dla nich tutaj to, że obok siebie mieszkali, chałupa, że tak powiem, w chałupę, tak, spędzali
atmosfera.
Razem czas. Atmosfera, tak, to jest cała masa anegdot, tak, tutaj właśnie można przytoczyć, jak aktorzy w ogóle spędzali czas spacerując plażą, czy różnego rodzaju konkursy. Na przykład tutaj był konkurs między panami, który z nich dłużej na jednej nodze będzie stał. No dzisiaj takie trochę do niedowyobrażenia rzeczy, ale tak to wówczas było, więc te chałupy.
Te zabawy były może trochę prostsze, ale rzeczywiście w związku z tym, że no, zebrała się taka śmietanka kulturalno-towarzyska, to być może samo to, że bawili się we własnym gronie, było już zabawą, bo z tego co wyczytałam, to nie rozstrzygnięto, kto stał najdłużej na tej nodze.
Nie, ja słyszałem różne wersje. Jeden to właśnie był Wiesław Głowas, tak, ale tutaj no, to jest jak w wielu tych historiach nierozstrzygnięte też. Tutaj pani Kalina Jędrusik, ta słynna, spacerowała plażą z panią Morgenstern, no i wiadomo, było lato, gorąco, więc sobie panie były w kostiumach kąpielowych. Kalina, wiadomo, znana ze swojej charyzmy, zazdrościła pani Morgenstern figury. Normalnie by, wiadomo, każda sobie ją skomplementowała, a ona w swoim stylu powiedziała, że to jest niedobrze, że tutaj no, wyglądasz źle i za chuda jesteś i nikt na ciebie nie spojrzy.
Kalina Jędrusik znana była ze swego ciętego języka.
Zdecydowanie.
No i powstało już kilka książek, a nawet serial o Kalinie Jędrusik. Ale wróćmy do wczasowisk. Krynica morska. Jak to się stało, że właśnie zyskała tą sławę wczasowiska?
No, z Krynicą morską jest w ogóle inna historia, bo ile właśnie te chałupy, tak mówię, no ten główny popularność, tak, to była czasy powojenne, no to Krynica morska odwrotnie, to największą sławę zyskała jeszcze przed wojną. I o ile dzisiaj Krynica morska no, też jest jakby tutaj znaną miejscowością, to lubimy tam do niej jeździć, no ale jak spojrzymy na mapę Polski, no to ona jest no, na samym końcu, tak, na samym koniuszku tej naszej Polski.
Zaraz granica z Rosją.
No właśnie, chciałem powiedzieć, jeszcze mało tego, to jeszcze granica z Rosją jest, a w czasie, kiedy właśnie zyskała popularność Krynica morska, no to było jakby na terenie Niemiec, tak? Na terenie Niemiec bez granicy. I sam początek właśnie tutaj już dużo mówi, bowiem Krynica morska powstała przez to, że były realizowane rejsy statkami z Elbląga do Królewca, wycieczkowe po zalewie wiślanym i po prostu jako jeden z przystanków była prosta wtedy mała wioska Kalberg, czyli tłumacząc na polski Łysa Góra, zresztą po wojnie pierwsze lata Krynica morska nazywała się Łysicą jeszcze, zanim stała się Krynicą. Tak się zaczęło. Goście zaczęli się pojawiać i chyba takim największym tutaj skarbem, tak można powiedzieć, tamtej Krynicy morskiej jest hotel Kaiserhof, czyli cesarski dwór. No nawet właśnie w tamtych latach tak to niesamowity przepych. No, już nie mówię tam, wiadomo, tak, elektryczność, hydrauliczne windy, palarnia cygar, miejsce odwiedzane przez gwiazdy. No akurat ta osoba może nie była gwiazdą, ale taka szerzej znana Ewa Braun, kochanka Hitlera, przyjeżdżała do tego hotelu. To taki przykład uzdrowiska, który zyskał sławę przed wojną i zaczęło się od rejsów.
No teraz też jest słynną miejscowością, bo między innymi najwięcej ludzi głosuje w wyborach w tym miejscu.
To prawda.
Wszyscy podkreślają, że głównie to przyjezdni robią, brzydko mówiąc, kolokwialnie mówiąc, tą frekwencję, no ale Remigiusz Mróz popełnił powieść właśnie z tego względu w Krynicy morskiej. Gdzie na Pomorzu wypoczywały elity?
Zależy w którym okresie czasu, w którym dziesięcioleciu, tak, bo wiadomo, że inne były tutaj upodobania wcześniej, tak, w wieku XIX pod koniec, a inne w latach powojennych. Jeżeli mówimy o tym najwcześniejszym jeszcze okresie, tak, a więc jeszcze przed I wojną światową, kiedy no, ta część Pomorza po prostu była, no, mówiąc wprost, niemiecka, to wiadomo, czy mieszkańcy Berlina, tarczy okolic chętnie jeździli bardziej na zachodnie, tutaj strony tarczy do Świnoujścia czy do Kołobrzegu, ale również i w te strony zaglądali. Zresztą sam kanclerz Bismarck jeździł do Ustki. Ustka była jego tutaj, no powiedzmy, może nie tyle jego ulubionym miejscem, co ulubionym miejscem jego żony, bowiem jego żona pochodziła z rodu von Puttkamer, który właśnie z okolic Ustki pochodził, no i ciągała tego swojego męża. Właśnie tutaj no, są relacje tak, że no, nie był on zbyt zadowolony tymi długimi podróżami. No ale no, jakoś spędzał czas kąpiąc się w Bałtyku, czy urządzając długie spacery, a nawet też tańcząc, biorąc udział w potańcówkach. Tak więc takie osoby z tych najwyższych sfer tak, to spędzały. Późniejsze lata, już powiedzmy ten epizod, gdzie część Pomorza była polska, no to możemy wspomnieć o Juracie. Jurata, czyli ta przeciwwaga do Sopotu, który był na terenie wolnego miasta Gdańska. Polacy chcieli mieć swój kurort. Wybór padł właśnie na miejsce na Mierzei tutaj Helskiej, piękny pomiędzy Zatoką a Otwartym Morzem. W ogóle też ciekawostka, Jurata tę nazwę zyskuje poprzez konkurs. Szukano nazwy dla nowego miejsca. Wybór padł na Juratę, która jakby tutaj nawiązuje do litewskiej bogini mórz.
Pamiętam takie zdjęcie, że prezydent Ignacy Mościcki wypoczywał, więc też te elity się pojawiały.
Też te elity, no i aktorzy, to Eugeniusz Bodo, czy Ciepura, Wojciech Kostak, który zresztą miał tam nawet swoją posiadłość w Jurasie. No oni wszyscy jeździli raczej do tego najbardziej znanego hotelu, hotelu Lido, który reklamował się jako największy hotel na polskim, dał tylko też no, niesamowity przepych. No ale jak widać też właśnie, mimo że on później funkcjonował, to znalazły się osoby, które wolały te proste chałupy, tak. No jest masa miejscowości, tak, jeszcze jakby jest Jastrzębia Góra, która była nazywana zresztą też Nową Warszawą, z uwagi na zagęszczenie ludzi ze stolicy, czy Hallerowo, późniejsze
Władysławowo. Gdzie wypoczywały te takie niższe warstwy społeczne, powiedzmy robotnicy, bo też przyjeżdżali nad morze. Myślę tutaj już o okresie PRL-u, już nie przedwojennym.
No właśnie. Chciałem powiedzieć, że no, mówiąc o tych najniższych warstwach, no to tutaj jest czas głównie PRL-u. Takie dwa elementy, bym powiedział, są tutaj najistotniejsze. Przede wszystkim znany raczej wszystkim dobrze fundusz czasów pracowniczych WP, który miał ośrodki w całym kraju od Gór Pomorze. No, naprawdę tych ośrodków było całe mnóstwo. Zresztą nawet w takim malutkim Dźwiżynie było kilka ośrodków EWP.
To bliżej Kołobrzegu.
Tak, bliżej Kołobrzegu, ale jakby ten schemat jest bardzo podobny, tak? Jakby to wszystko było tak jak wiele rzeczy w socjalizmie odgórnie planowane, więc nawet takie prozaiczne rzeczy jak to, co jest na stołówce, było odgórnie planowane, była instrukcja cała dla osób prowadzących takie miejsca, co ma być, jak ma być, więc nawet takie rzeczy były zaplanowane. No i słynny kaowiec, który zawsze musiał być.
Kulturalno-oświatowy.
Kulturalno-oświatowy, tak. No, to też tutaj właśnie trafiłem, pisząc książkę na przykłady zabaw, jakie niektórzy kaowcy wymyślali, to naprawdę nasz dziw bierze, bo były zabawy takie, no, na zasadzie kto lepiej rzuci patyk przez ognisko rozpalone, albo organizowano zawody na huśtawce takiej wagowej, sadzając po jednej stronie osobę wybitnie lekką, a po drugiej wybitnie ciężką, mówiąc wprost. No łatwo się domyśleć, jak to mogło się skończyć dla tej lżejszej. Więc no nie wiem.
Chodziło o zabawę, a niekoniecznie o coś innego.
Więc to jest jakby pierwszy element takich wczasów, bardziej znany, a tym mniej znanym są wczasy wagonowe. Myślę, że nie każdy tutaj jest świadomy, że takie coś istniało. To były wczasy przede wszystkim dla rodzin kolejarzy PKP i polegały na tym, że rodziny tych kolejarzy spędzały urlop, spędzały tutaj wakacje w trochę tam przerobionych wagonach. Normalne wagony, tylko przydzielone ściankami, dodana prowizoryczna kuchnia, czasami toaleta. I jakby zaletą największą tych wagonów było to, że stały w atrakcyjnych miejscach. Największym takim miejscem był Hel. Tutaj, gdzie potrafiło nawet w sezonie nawet 200 wagonów takich stać. Prawie, że przy morzu, tak, na skraju miejscowości. No niesamowite przeżycie.
Ja jeszcze pamiętam w czasy wagonowe. Co prawda nigdy nie uczestniczyłam, ale widziałam te wagony i kojarzą mi się, ale tutaj nie dam sobie obu rąk uciąć, że w Gdańsku Oliwie były takie właśnie wagony przy dworcu.
Na pewno właśnie w Helu jeszcze stoją, można zobaczyć. No oczywiście już nie używane, tak, ale jeszcze kilka się znajduje.
Bardzo dziękuję za te opowieści o wczasowiskach, o pomorskich wczasowiskach. Naszym gościem był Paweł Górski, historyk, socjolog, autor trzech popularno-naukowych książek o Pomorzu. To dwie części Sekretów Nadbałtyckich Wczasowisk i Sekrety Kołobrzegu. Dziękuję bardzo.
Strefa historii.